Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Cheerunning Dani Godreyera to poradnik treningowy, który przedstawia bieganie jako umiejętność techniczną, a nie wyłącznie test wydolności lub siły woli. Autor, doświadczony biegacz i instruktor, łączy praktykę długodystansową z zasadami tai chi, zwłaszcza z postawą, rozluźnieniem, równowagą i świadomym kierowaniem uwagi na ruch. Książka należy do nurtu poradników o biomechanice biegu, lecz jej język i metoda są wyraźnie odmienne od typowych planów opartych na tempie oraz kilometrażu. Dreyer przekonuje, że ciało może poruszać się sprawniej, gdy biegacz ogranicza zbędne napięcie, utrzymuje stabilną oś sylwetki i pozwala. Bajrusz do przodu wynikał z kontrolowanego pochylenia całego ciała. Tytułowa obietnica biegania bez wysiłku i kontuzji ma charakter programu technicznego, nie gwarancji medycznej. Głównym celem książki jest nauczyć czytelnika obserwowania własnych nawyków, korygowania ich małymi krokami oraz budowania bardziej ekonomicznego stylu biegania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tai chi jako model równowagi, a nie ozdobny dodatek do treningu, najbardziej rozpoznawalną cechą Hiraner jest przeniesienie kilku zasad tai chi do biegu. Dreyer nie traktuje tai chi jako osobnego zestawu ćwiczeń mających poprzedzać trening, używa go raczej jako modelu organizacji ruchu. Kluczowa jest świadomość środka ciała, utrzymywanie równowagi oraz zdolność do pozostawania rozluźnionym podczas wysiłku. W jego ujęciu biegacz nie powinien walczyć z podłożem ani próbować przesuwać się naprzód przede wszystkim siłą nóg. Ma stworzyć stabilną strukturę ciała, w której kończyny wykonują ruch możliwie lekko i rytmicznie. Ta perspektywa ma praktyczne konsekwencje. Zamiast dawać napięcie, gdy tempo rośnie albo pojawia się zmęczenie, czytelnik ma zauważyć, gdzie sztywnieją barki, dłonie, szczęka czy biodra. Rozluźnienie nie oznacza jednak wiotkości. Tułów ma zachować uporządkowanie, a uwaga ma pomagać w utrzymaniu tego układu. Dreyer proponuje więc trening techniki jako ćwiczenie koncentracji, wykonywane również przy spokojnym biegu. To odróżnia książkę od poradników, które analizują formę wyłącznie przez kąty stawów i siłę mięśni. Jej wartość polega na połączeniu mechaniki z odczuwaniem ruchu. Choć czytelnik powinien pamiętać, że indywidualne ograniczenia anatomiczne lub ból wymagają także konsultacji ze specjalistą. Po drugie, postawa i stabilny środek ciała jako punkt wyjścia dla kroku, Dreyer buduje technikę Hiraner od postawy, ponieważ uważa, że ustawienie całego ciała wpływa na pracę nóg bardziej niż pojedyncza korekta stopy. Opisuje wyprostowaną, lecz nieusztywnioną sylwetkę z głową, barkami i miednicą zorganizowanymi wokół stabilnego środka. Ważna jest praca mięśni centralnych, które mają utrzymać formę ciała podczas ruchu. Nogi nie są w tym schemacie głównym źródłem napędu, lecz elementami wspierającymi rytm i kontakt z podłożem. Autor zwraca uwagę, że wielu biegaczy traci ekonomię, gdy zapada się w biodrach, nadmiernie wygina plecy albo wysuwa głowę i barki do przodu. Takie ustawienia mogą zwiększać lokalne napięcie i utrudniać płynny ruch. Zamiast próbować poprawić wszystko naraz, książka zaleca pracę nad pojedynczym odczuciem postawy, a następnie sprawdzanie go w łatwym tempie. Jest to istotne, bo forma biegu często pogarsza się właśnie wtedy, gdy organizm zaczyna się męczyć. Podejście Dreyera nie sprowadza się do nakazu przyjęcia jednej idealnej pozycji. Chodzi o powtarzalne odnajdywanie równowagi w ruchu. Stabilny środek ciała ma umożliwić swobodniejsze biodra, spokojniejsze barki i lżejszy krok. Dzięki temu czytelnik otrzymuje metodę obserwacji własnej techniki, a nie tylko listę zewnętrznych zaleceń do naśladowania. Po trzecie, kontrolowane pochylenie ciała zamiast odpychania się za każdym krokiem. Jednym z centralnych elementów metody jest niewielkie pochylenie całego ciała do przodu, wykonywane od kostek, a nie przez zgięcie w pasie. Dreyer przedstawia je jako sposób wykorzystania grawitacji do inicjowania ruchu naprzód. W tej logice biegacz utrzymuje prostą, zintegrowaną sylwetkę i pozwala, by środek masy przesunął się minimalnie przed punktem podparcia. Nogi mają następnie szybko podążać za ciałem, zamiast próbować silnie wypychać je z ziemi. Różnica jest ważna dla języka instrukcji.
Autor nie zachęca przede wszystkim do mocniejszego prostowania nogi z tyłu. Ostrzega raczej przed nadmiernym odpychaniem, które może usztywniać łydki i zwiększać koszt energetyczny ruchu.
Kontrolowane pochylenie ma być subtelne, a jego wielkość można dostosować do prędkości.
Szybszy bieg nie wymaga więc wyłącznie dłuższego kroku, lecz może wynikać z nieco większego nachylenia przy zachowaniu równowagi i rytmu. To zagadnienie wymaga ostrożnej praktyki.
Zbyt duże pochylenie lub załamanie w biodrach zmienia ideę w niekontrolowane padanie.
Dlatego książka wiąże ten element z mocnym środkiem ciała, rozluźnieniem oraz krótką informacją zwrotną z własnego odczucia. Metoda jest najbardziej użyteczna jako ćwiczenie techniczne podczas spokojnych odcinków, nie jako nakaz gwałtownej zmiany stylu na jednym treningu.
Po czwarte, krótki krok, szybsza kadencja i lądowanie bliżej środka ciężkości. Hiranin poświęca wiele uwagi temu, co dzieje się w chwili kontaktu stopy z podłożem.
Dreyer krytykuje tendencję do wysuwania nogi daleko przed ciało, ponieważ taki krok działa jak hamulec i może zwiększać obciążenie przy lądowaniu.
Zamiast koncentrować się na agresywnym wydłużaniu kroku, proponuje stawiać stopę bliżej środka ciężkości oraz utrzymywać lekki, szybki rytm.
W Siedzze pojawia się charakterystyczne zalecenie pracy nad kadencją około 170-180 kroków na minutę, traktowane jako punkt odniesienia dla płynnego kroku.
A nie uniwersalna norma dla każdego organizmu. W tym podejściu krótszy krok jest powiązany z poprzednim elementem, czyli pochyleniem ciała.
Jeśli ciało przesuwa się naprzód jako całość, noga nie musi daleko sięgać przed siebie, aby rozpocząć kolejny krok.
Autor podkreśla również lekkość kontaktu z ziemią i ograniczanie ruchów, które nie wspierają biegu. Nie jest to jednak prosty spór o jedyny poprawny sposób lądowania stopą. Najważniejsza pozostaje relacja między miejscem lądowania, rytmem, postawą i odczuwanym napięciem. Dla praktyki treningowej wartość tej części leży w możliwości stopniowej korekty.
Biegacz może słuchać rytmu kroków, skracać krok nieznacznie i obserwować, czy zmniejsza się uczucie hamowania.
Takie podejście jest bezpieczniejsze niż wymuszanie radykalnej zmiany kontaktu stopy z podłożem.
Na koniec, skanowanie ciała i stopniowa nauka techniki w warunkach zmęczenia. Książka nie przedstawia techniki jako wiedzy zdobytej jednorazowo po przeczytaniu instrukcji.
Dreyer proponuje systematyczne skanowanie ciała, czyli kierowanie uwagi na konkretne obszary podczas biegu.
Czytelnik ma zauważać napięcie w ramionach, sposób pracy bioder, ustawienie głowy, długość kroku czy rytm oddechu.
Następnie powinien wybrać jedną prostą korektę, zamiast jednocześnie kontrolować całe ciało.
Ta metoda ma zamienić trening w proces uczenia się, a nie w ciągłą próbę osiągania idealnej formy. Istotna jest także zasada stopniowości.
Zmiana nawyku ruchowego obciąża tkanki inaczej niż dotychczasowy styl, nawet jeśli docelowo ma poprawić komfort biegu.
Dlatego filozofia Key Running lepiej współgra z krótkimi ćwiczeniami technicznymi, spokojnym tempem i narastającą praktyką niż z natychmiastowym zwiększaniem dystansu.
Autor wiąże rozwój formy z umiejętnością zachowania rozluźnienia, także pod wpływem zmęczenia.
Gdy napięcie wzrasta, biegacz ma wrócić do postawy i rytmu, a nie automatycznie używać większej siły. To podejście wyróżnia książkę jako poradnik samoregulacji.
Przydatne może być szczególnie dla osób, które chcą rozumieć sygnały własnego ciała. Nie zastępuje jednak diagnozy urazu.
Utrzymujący się lub ostry ból nie jest informacją, którą należy po prostu przebiec techniczną korektą, lecz powodem do przerwania obciążenia i oceny problemu.
Podsumowując, Key Running będzie najbardziej wartościowa dla biegaczy początkujących i średnio zaawansowanych, którzy czują, że ich trening zdominowały tempo, dystans i zmęczenie,
a brakuje im języka do oceny własnego ruchu.
Skorzystają z niej także doświadczeni amatorzy długich dystansów, zwłaszcza jeśli chcą pracować nad ekonomią biegu i ograniczać niepotrzebne napięcie.
Książka nie jest medycznym podręcznikiem leczenia kontuzji ani gotowym planem przygotowań do konkretnego startu.
Jej praktyczny pożytek wynika z czegoś innego, z uporządkowania uwagi wokół postawy, pochylenia, rytmu, rozluźnienia i stopniowego wdrażania zmian.
Na tle wielu poradników biegowych wyróżnia ją konsekwentne odwołanie do zasad tai chi. Dreyer nie opisuje biegu wyłącznie jako pracy mięśni i parametrów treningowych. Pokazuje go jako koordynację całej sylwetki, w której jakość odczuwanego ruchu ma znaczenie równie duże jak wynik zegarka.
Dzięki temu metoda może pomóc czytelnikowi zauważyć nawyki, które zwykle pozostają niewidoczne, na przykład zaciskanie barków.
Zbyt długi krok czy utratę stabilności wraz ze zmęczeniem. Najlepiej czytać tę książkę krytycznie i praktycznie.
Jej wskazówki warto sprawdzać spokojnie, dostosowując je do własnej budowy, historii treningowej i reakcji organizmu.
Nie każda zasada będzie działała identycznie u każdego biegacza. Mimo tego, Hiranirk pozostaje oryginalnym, spójnym wprowadzeniem do techniki, która stawia na płynność,
świadomość ciała oraz możliwie oszczędny ruch, zamiast na forsowanie każdego kroku.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dani Dreyer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.